Dzień dobry, witam na panelu poświęconym problemowi smogu i lokalnym odpowiedziom na ten problem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Moim gościem jest pani Ewelina Szczech-Pietkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej.
Dzień dobry.
Pani profesor, no, wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim ten problem no, nieustającego smogu, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w dużych miastach, w Warszawie, PM2,5, PM10. Czy coś się zmieniło, czy ten najbliższa zima może być trochę lepsza od ostatnich, jeśli chodzi o miasta polskie?
Myślę, że tak. Trzeba popatrzeć na ten problem z kilku wymiarów. Jeśli chodzi o to, dlaczego ta zima może być lepsza, tak? No po pierwsze powraca temat, jeśli chodzi o sezon grzewczy, tak? Czyli sposobów ogrzewania budynków i tutaj chyba progres jest i mamy postęp, jeśli chodzi o przechodzenie na bardziej, może mniej uciążliwe dla środowiska sposoby ogrzewania budynków. Natomiast no, miasta nie tylko w Polsce, no ale skupmy się może na Polsce, to będzie specyficzna zima, tak? W ogóle ten rok jest specyficzny i wszystko będzie, podejrzewam, nieco odmienne. Miasta również odczuły to, że rok 2020 jest bardzo wyjątkowy. Odczuły to na przykład, jeśli chodzi o przepływy transportowe, tak? Więc ponieważ jest to też źródło zanieczyszczenia powietrza dość intensywne w miastach, to myślę, że ta zima będzie z tego powodu również odmienna, ponieważ wiemy, widzimy tak na co dzień, że te przepływy transportowe zmieniają się, jeśli chodzi o ich intensywność, jeśli chodzi o ich dobowy rozkład, tak, więc to przynajmniej z tych dwóch powodów problem smogu może nas dotknąć nieco mniej uciążliwie, co nie oznacza, że nadal nie będzie uciążliwy w miastach.
To nie jest tak, że właśnie ludzie się teraz boją jeździć komunikacją miejską i bardziej wsiadają do samochodów i tych samochodów jednak, no teraz zwłaszcza jak się zaczyna rok szkolny, rok akademicki, gorsza pogoda, więc też mniej będzie rowerzystów, no że jednak może być na ulicach więcej pojazdów tej zimy.
To jest też czynnik, który może zaburzyć ten optymistyczny scenariusz, tak? No nie dowiemy się tego, dopóki to nie nastąpi. Nie wiemy, jaki będzie ten czynnik, jakby jaka będzie relacja między oboma czynnikami, tak? Push i pull, tak? Czyli tym, który zachęca ludzi do wsiadania do samochodu, bo to nam się wydaje bardziej bezpieczne, jeśli chodzi o zasady takie sanitarne, tak? Natomiast proszę też pamiętać, że dużo mniej studentów, trochę mniej pracowników wsiądzie do tych samochodów, żeby się przemieszczać do swoich biur, uczelni, tak? Więc zobaczymy, jaki będzie bilans na koniec, tak? Ale zdecydowanie jest to bardzo interesujący czynnik do obserwowania właśnie również w kontekście zanieczyszczenia środowiska.
A jak ta pandemia koronawirusa wpłynęła na no jednak inwestycje, które są potrzebne w to, żeby wymieniać piece, wymieniać systemy grzewcze, dopłaty ze strony samorządów? Czy było jakieś takie zahamowanie, że jednak no ludzie myśleli o czymś innym, samorządy przeznaczały środki na walkę z pandemią, na jakieś programy stymulujące gospodarkę, a nie na smog? Czy to nie zaburzyło tej wymiany pieców?
Te programy, które służą wymianie piecu czy dostosowywaniu w ogóle do zmniejszonej emisyjności budynków, to są programy długoterminowe, długofalowe, więc tutaj jakby jednorazowa, taka dramatyczna i negatywna, ale jednak jednorazowa zmiana, tak, bezpośrednio przełożenia pewnie nie będzie miała, natomiast w długim terminie oczywiście może być to bardzo istotny czynnik. Samorządy no, w związku z taką dramatyczną zmianą, tak, dostały dużo więcej obowiązków również związanych z inwestycjami. Dużo tych obszarów, które leżą w kompetencjach samorządu, zostały no, obciążone dodatkowymi wydatkami, więc można się spodziewać, że skądś trzeba będzie zabrać, żeby tam dołożyć, tak? Skąd to się powoli przekonujemy? No, mam jednak nadzieję, że gro tej pracy dotyczącej wymiany pieców, tak, to już jest za nami i udało nam się wykonać, przynajmniej w tych miastach, gdzie ten problem był taki najbardziej uciążliwy, tak? Więc część tej pracy udało się już wykonać przed wybuchem pandemii. Co będzie dalej, zobaczymy. Na pewno inwestycje, i to się tutaj przewijało w rozmowach SGH, jeśli chodzi o badanie koniunktury, tak? Inwestycje to jest ten element, który ucierpi dość dramatycznie i jest to widoczne już w tej chwili. Natomiast może z większym optymizmem można patrzeć na inwestycje publiczne właśnie, a to są właśnie te programy, które służą zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza w miastach.
A jak wygląda sentyment w gospodarstwach domowych? Czy właśnie te, wiadomo już, czy są skłonne ponosić wydatki na... No bo wiadomo, że są skłonne ponosić wydatki, żeby na przykład remontować domy, poprawiać mieszkania. To akurat w pandemii, kiedy się okazało, że więcej czasu spędzamy w domach, to w te domy zaczęliśmy dofinansowywać. A czy to się też przenosi na właśnie takie inwestycje proekologiczne, takie jak właśnie wymiana pieców, jak ocieplanie budynków, jak może wymiana samochodu na samochód elektryczny? Czy już są jakieś badania na ten temat?
Ja nie jestem w stanie przytoczyć konkretnych liczb, natomiast wydaje mi się, i tak z obserwacji, z lektury tych doniesień, które mamy dostępne w tej chwili, wydaje się, że faktycznie pandemia to jest nie tylko recesja, ale to jest też taki moment zatrzymania i lekkiej refleksji. Faktycznie dużo czasu spędzamy w domach i chcemy jakby stworzyć sobie możliwie dobre warunki. To jest też w wielu właśnie przypadkach też ten moment, kiedy gospodarstwa domowe zastanawiają się nad inwestycjami takimi również, jak dostosowywanie swoich domów do wymogów związanych z ochroną środowiska. Natomiast wydaje mi się, że koniec końców taka decyzja podejmowana jest nie tylko w oparciu o sentyment, ale też i o kalkulacje po prostu. Więc jeżeli gospodarstwom domowym będzie się opłacało instalować, czy też zmieniać swoje instalacje w taki sposób, żeby było to korzystne dla środowiska, to po prostu te decyzje będą podejmowane. Bo budżet domowy to jest również budżet, tak? Więc tu też decyzje są podejmowane w oparciu o to, co jest korzystne, a co nie.
A patrząc na Polskę tak przekrojowo, ponieważ no różne samorządy, różne miasta podchodzą w odmienny sposób do problemu smogu, gdzie mamy takie przykłady może spektakularnych sukcesów, to za duże słowo, ale warte pochwalenia, warte docenienia, że ta polityka zadziałała i dużo się zrobiło, no a gdzie ta sytuacja jest najgorsza i które miasta jeszcze mają najwięcej do zrobienia?
O najgorszych nie chciałabym mówić. Natomiast jeśli chodzi o pozytywne przykłady, to możemy obserwować i z dużym zainteresowaniem to, co się dzieje w Małopolsce, w Krakowie, tak? Tutaj pewnie duże znaczenie ma też tak zwany efekt bazy, tak? Bo im jest gorzej, tym każdy przyrost ma relatywnie większe znaczenie. Natomiast no, faktycznie tutaj ten postęp jest widoczny i chyba nie musimy już z taką wielką obawą patrzeć na nadchodzący sezon grzewczy, choć no tak jak mówię, ten postęp może wynikać z, no, no z bazy, którą tam obserwowaliśmy. Także myślę, że tu jest bardzo interesujący przypadek do obserwowania, do ewentualnego modelowania dalszego, tak? No a tak jak mówię, o najgorszych myślę, że nie powinniśmy rozmawiać.
Dobrze, to zreformułuję moje pytanie, żeby może nie wskazywać rzeczywiście chłopców do bicia jednostek. Jakie w takim razie działania miast okazały się rzeczywiście skuteczne, tak? Co działa, żeby poprawić tę sytuację, a które może są takie, z którymi wiązano nadzieję, a jednak w rzeczywistości okazało się, że nie działa na gruncie polskim z różnych przyczyn. Czy są już jakieś takie właśnie zawiedzione nadzieje, jeśli chodzi o próby poradzenia sobie ze smogiem?
I bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest to pytanie, które nam pozwoli uciec na moment wyłącznie od pieców, tak, i od smogu generowanego w ten sposób. Więc inne rozwiązania, które stosowane są w miastach i o których czasami nie myślimy w kategoriach właśnie takich jak ochrona środowiska, jak zanieczyszczenie powietrza, ale też zanieczyszczenie, nie wiem, światłem bądź hałasem, tak, to też są jednak uciążliwości miasta. Tego typu rozwiązania znaleźć można na przykład w zakresie zagospodarowania przestrzeni, tak, więc może z nadzieją pewnie należy patrzeć na takie rozwiązania, które ułatwiają poruszanie się piesze na przykład w miastach, tak, więc ja nie mówię, że musielibyśmy wprowadzać ideę 15-minutowego miasta, tak jak w Paryżu, tak? Natomiast wszystkie takie rozwiązania, które powodują, że wolimy iść pieszo niż przejechać się samochodem, ale też nie tylko wolimy, ale też mamy do tego możliwość, tak? Więc to są też rozwiązania, które są wdrażane, nie wiem, w postaci WNRF-ów w Łodzi na przykład, tak? Czy ta idea w ogóle rozprzestrzenia się na inne miasta, czyli takiego uspokojenia ruchu, połączenia ruchu samochodowego z pieszym, czy też z innymi takimi bardziej indywidualnymi formami przemieszczania się. No właśnie, ale to jest też kwestia tego, jak całe miasto jest skonstruowane, tak? Czy ja mam możliwość przemieszczenia się rowerem, tak? Czy też, nie wiem, najbliższy szewc mieści się po drugiej stronie rzeki i faktycznie jest to wyprawa, tak? Więc to są tego typu rozwiązania. Jeśli chodzi o pozytywne rozwiązania, z którymi można wiązać nadzieję, to ja nie zapomnę, jakby chciałabym przypomnieć o tym, że efektywność energetyczna budynku to nie jest tylko piec, który ten budynek, którym jest ogrzewany, ale na to można spojrzeć z punktu widzenia całego cyklu życia tego budynku, czyli od momentu jego budowy nawet, tak, usytuowania tego budynku, na przykład blisko bądź daleko od komunikacji zbiorowej, tak, przez proces budowy, a potem również przez zarządzanie tym budynkiem, tak? Więc to są tego typu rozwiązania, o których czasami zapominamy, nie myślimy o nich w kategoriach takich środowiskowych, tak? Innym ciekawym tematem, o którym też czasem zapominamy w tym wymiarze, jest zagadnienie turystyki w miastach, tak? Konkretnie jeśli chodzi o zanieczyszczenie w miastach i o turystykę, pojawia nam się problem przeciążenia turystyką, tak? To są przykłady z Polski, tu znowu możemy wskazać Kraków chociażby. To są przykłady z regionu, takie jak Praga czy Dubrownik, tak? Gdzie problem overturizmu, czyli tego przeciążenia ruchem turystycznym, jest bardzo istotny. Bardzo istotnie wpływa też na jakość życia w tym mieście, również na środowisko w mieście, więc tutaj też są takie obszary, w których warto szukać rozwiązań, które mają jasne też przełożenie potem na jakość środowiska w tym mieście. O tych wszystkich rozwiązaniach dokładnie i w liczbach, i w case'ach można przeczytać w opracowaniu, które z zespołem zrobiłyśmy na potrzeby tego forum. W raporcie SGH znajduje się rozdział dotyczący tego, w jaki sposób można rozwiązać problem smogu w miastach i faktycznie problem ogrzewania i pieców i programów, które służą rozwiązywaniu tego problemu można tam przeczytać, natomiast mamy całe spektrum innych rozwiązań, o których czasem zapominamy, a wydaje się, że miasta w naszym regionie są już gotowe na to, żeby spojrzeć na problem jakości powietrza, czy jakości życia w ogóle w mieście, tak bardziej całościowo, tak? Te pierwsze takie najbardziej palące problemy są rozwiązane. To jest chyba ten moment, kiedy warto byłoby pomyśleć o mieście jako o całym systemie i o problemach jako o takich bardziej sieciowych czy relacyjnych jakichś zjawiskach, które muszą wiązać rozwiązania z wielu wymiarów. Więc zachęcam, jeśli Państwo są zainteresowani konkretnymi liczbami, konkretnym wpływem poszczególnych rozwiązań na to, jak można rozwiązywać problem smogu w mieście, ale też i konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w miastach naszego regionu, to zdecydowanie zachęcam do przeczytania raportu SGH na forum ekonomiczne.
Mnie interesuje, czy łatwiej ze smogiem jest poradzić sobie małemu miastu, czy dużemu miastu. Bo ja na przykład mieszkam na obrzeżach Warszawy od zachodniej strony i w moich okolicach to problem smogu przylatuje z zachodu, przylatuje z małych podwarszawskich miejscowości, gdzie po prostu są niska emisja, każdy dom ogrzewa się samodzielnie. Natomiast na blokowiskach my tego smogu produkujemy dużo mniej, ale no, zanieczyszczenia do nas przyjeżdżają.
I to jest dobry tok myślenia, myślę. Natomiast nie zaprowadzi on nas pewnie do odpowiedzi, czy małe miasta, czy duże miasta, a bardziej do odpowiedzi, czy zwarte miasta, czy rozlane miasta, tak? Bo tutaj rozwiązanie mieści się gdzieś właśnie w tym problemie zagospodarowania przestrzeni, tak? To jest świetna obserwacja, tak, że małe miasto, gdzie zabudowa jest rozproszona, czy miasteczko, czy nawet obszar wiejski taki, jakby gdzie zabudowa jest rozproszona, budynki są nieco dalej od siebie położone, tak, ludzie muszą się przemieszczać nieco dalej. To są wszystko tego typu zjawiska, które no, mogą generować większą jakby ilość smogu czy innego typu zanieczyszczeń. Natomiast to blokowisko, tak, które może nie wydaje się jakieś takie świetnie i atrakcyjne, na pewno nie wydaje się tak atrakcyjne jak mieszkanie pod lasem z ogródkiem, tak? Natomiast ponieważ jest to zabudowa zwarta, i no po prostu te koszty, w tym koszty właśnie dla środowiska rozkładają się na większą grupę, tak? Czyli mamy po prostu korzyści skali, nazywając to brutalnie językiem ekonomicznym, ale tak, jeśli chodzi o to, czy miasto duże, czy małe, to pewnie nie znajdziemy rozwiązania, pewnie trzeba by było odpowiedzieć, że średnie, albo to zależy, natomiast bardziej pewnie dojdziemy do takiego rozwiązania, że chodzi może bardziej o taki sposób zagospodarowania przestrzeni, który te obciążenia dla środowiska zminimalizuje, tak? Czyli to będzie dość zwarta zabudowa, nie wiem, położenie dość blisko właśnie komunikacji zbiorowej, możliwość skorzystania z tej komunikacji zbiorowej, atrakcyjność jej właśnie, czy po prostu możliwość poruszania się pieszego chociażby, tak?
No najwięcej mówiliśmy o Polsce, no w temacie panelu jest jednak Europa Środkowo-Wschodnia. Ja cały czas mam przed oczami tę taką smutną mapę, gdzie po prostu na mapie Europy Polska jest tym najbardziej smogowym krajem, trochę lepiej jest w Rumunii i w Bułgarii, ale generalnie no my jesteśmy tym najgorszym obszarem w Unii Europejskiej. Od kogo z naszego regionu moglibyśmy się uczyć? Czy są jakieś takie przykłady państw, które sobie poradziły i na czym ich polityka, sukces tej polityki walki ze smogiem polegał?
Jeżeli popatrzymy na tę smutną mapę, to trzeba się, myślę, że patrzeć na północ, tak? W naszym regionie, czyli w kierunku krajów nadbałtyckich, tam problem smogu wydaje się nieco mniejszy, nieco mniej smutne są to dane. Jeśli chodzi o rozwiązania, no to są rozwiązania właśnie takie dotyczące, nie wiem, elektromobilności chociażby, tak, czy czy jakichś form pieszych poruszania się. Natomiast pamiętajmy, że trudno jest dokonywać bardzo takich porównań na poziomie miast, ponieważ miasta są bardzo trudne do porównywania, tak? No, myślę, że jedyne, co możemy robić, to czerpać przykład z pojedynczych rozwiązań i próbować je zaadoptować u siebie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mnie najbardziej cieszy ten pierwsze zdanie i optymizm, że ta zima będzie lepsza niż poprzednia i też również zachęcam do zapoznania się z raportem, gdzie jest więcej szczegółów i liczb. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.